Panu Bogu, bracia i siostry. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj na tym miejscu. I chcę na początku pozdrowić Was od społeczności w Bielsku Podlaskim i z Dubisz Cerkiewnych. Przywożę serdeczne Boże błogosławieństwo w pozdrowieniu naszych braci i sióstr, bratni zborów. Chciałbym dzisiaj rozpocząć nasze usługiwanie z Ewangelii Jana z 6 rozdziału. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Od wersetu 32 będę czytał ze swojego słowa. Tak rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. I od wersetu jeszcze 47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba wstąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowi i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Amen. Tematem dzisiejszego słowa jest ciało i krew Pańska. Przewodnim tego, co dzisiaj będę zwiastował. Ale takim wstępem będzie to, co już nam tutaj mówiłem, czego być może nie dopowiedziałem odnośnie pewnych rzeczy, które poruszałem odnośnie Wielkiego Babilonu, a też i Królestwa Bożego. Chciałbym, byśmy sobie przez chwilę jako wstęp do tego, co tu będę mówił, żeby też zobaczyć pewne rzeczy, to przypomnieć. Otóż powiedziałem, że z duchowej perspektywy to, co się dzieje na ziemi, Pismo opisuje jako Wielki Babilon, który owładnął i zasiadł na całej ziemi. I to jest mieszanka religijności uważającej się za sprawiedliwą, która pozwala sobie żyć w grzechu. Jest to taka religijność wszelkiego rodzaju, czy pogańska, czy chrześcijańska. Dalej tam są czary, tam jest morderstwo, tam jest to bogactwo, tam jest przepych, tam jest rozrywka głośna, głośna muzyka, prawda? Tam jest pijaństwo, wszeteczeństwo i nierząd. To nie są, ten Wielki Babilon, to nie są te, wiecie, uczynki tylko jedynie, które my widzimy, ale tak jak mówiłem, ten Wielki Babilon to jest pewna idea. To jest pewny sposób bycia, życia, filozofia życiowa, którą diabeł napędza cały świat. I ona przejawia się, ten Wielki Babilon, ponieważ jest nazwany miastem, przejawia się w konkretnych miastach w wiekach poszczególnych, prawda, gdzie właśnie król tego miasta, królowie podawali się jednocześnie za bogów i mieli władzę w swoim ręku. Czyli to jest Wielki Babilon, to jest pewna idea, która żyje stworzona została w Kainie, który zamordował pierwszego Abla. I ta krew zaczęła spływać do tego wielkiego Babilonu. To jest taka sieć. I powiedzieliśmy sobie, że Jezus Chrystus zniszczył ten wielki Babilon i uderzył w niego. Pamiętamy to podobieństwo snu króla właśnie Babilonu, Nebukadnezara, któremu śnił się ten pomnik, ten wielki posąg, i ten posąg właśnie stoi w wielkim Babilonie, ten duchowy posąg. I kamień spadł, uderzył w nogi i to wszystko się roztrzaskało. I mówiłem, być może już nie pamiętam, czy tutaj, ale właśnie ten pomnik składał się, posąg, z ludzi, z narodów. I w centrum tego stoi człowiek, stara grzeszna natura, ta, która, wiecie, owładnęła ludźmi w buncie, który połączył się z szatanem, człowiek. I zobaczmy, że powiedziałem nam, że dzisiaj widzimy, stoi Babilon. Bo te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, dzisiaj my widzimy na zewnątrz. On cały czas jest ten sam, będzie do końca. Ale co w takim razie Chrystus uczynił z tym wielkim Babilonem? Wiecie, Królestwo Boże jest założone na drogocennym fundamencie, jak mówiłem, na Jezusie Chrystusie. On powstał w ogniu krzyża, został założony w krzyżu. Właściwie w ogniu powstał ten fundament i został założony w naszych sercach. Powiedzieliśmy, że to jest właśnie fundament i jedyny budulec w Królestwie Bożym. To, co się w Królestwie Bożym buduje, buduje się z materiałów, które powstają w ogniu krzyża. Powiedzieliśmy sobie, te materiały, złoto, srebro i drogocenne kamienie powstają, wiecie, w ogniu krzyża. Jest to gatunkowo ten sam materiał, co Chrystus tak naprawdę. I to właśnie Jego ciało jest tak budowane. To jest budulec Boży, który powstaje w krzyżu Golgoty. Tylko w oparciu o to i w tym wszystkim powstaje Królestwo Boże. To jest solidny fundament, solidny budulec. Ale Królestwo Szatana też ma swój solidny budulec i solidny fundament. To jest to, co łączy diabła z człowiekiem. Tak jak mówiłem nam, te miasto przeteczne, ten wielki Babilon jest przedstawiony jako niewiasta, która ma coś naturalnego, co pociąga mężczyzn, czyli władców ziemi. To jest coś, taka natura, która łączy mężczyznę i kobietę, i w taki sam naturalny sposób szatan usidla ludzi tą naturą, która ich łączy. I właśnie tą naturą to jest ten wielki, to jest ten posąg, to jest to, na czym tak naprawdę się zasadza Królestwo Szatana. Zobaczmy, że właśnie diabeł buduje w oparciu o tą starą, grzeszną naturę swoje królestwa. Bo to ona powoduje, że ludzie idą za tymi, wiecie, rzeczami, o których powiedziałem. Za tym pieniędzmi, za władzą, za czarami, za tym wszystkim, co jest złe. To tylko to. To jego łączy z ludźmi. To jest punkt kontaktowy, który został założony w ludziach. I to łączy ten pomnik, ten posąg. I zobaczmy, że ten kamień tam uderzył. On nie uderzył w górę, ale uderzył w podstawę, w nogi. W ten materiał, glinę i żelazo, najbardziej zepsuty. To symbolicznie pokazuje, że Chrystus uderzył właśnie w ten budulec, na którym całe królestwo diabła się zasadza. A on buduje to na starej, grzesznej naturze człowieka. On wszystko odnosi do tego, wiecie, i to są tak jak więzy, które łączą ludzi z diabłem. Oni są po prostu bezwierni. Ale Chrystus właśnie nie zburzył tej fasady zewnętrznej, którą dzisiaj widzimy za oknami, ale on uderzył w te więzy. I zrobił jedną rzecz, że tych ludzi, którzy są związani z starą, grzeszną naturą, uwolnił od tych więzów, rozwiązał, czyli uczynił wolnymi w poruszaniu się, zobaczcie, w duchowym świecie. I taki wolny, powstało takie ciało wolne, które nazywa się Kościół, to jest ciało Chrystusa i już nie ma punktu kontaktowego zaczepienia od diabła i w taki sposób on został rozbrojony, wystawiony, bo nic nie może tknąć Kościoła. On może sobie się poruszać, a właściwie to Bóg wstąpił teraz w tych ludzi i może, wiecie, się poruszać po tym królestwie tutaj wokół nas, diabła, i wiecie, w tym ciele niszczyć ten wielki Babilon, jego dzieła. I Chrystus, zobaczmy, na krzyżu Golgoty uderzył właśnie w to. Wystawił na pokaz i na posiłisko diabła. On zniszczył ten punkt kontaktu łączący stworzenie z diabłem. I to uczynił. I nastąpiła degradacja miasta szatańskiego, tego królestwa. Bo okazało się, że zaprawa, z której były zrobione te domy, zaczęła wietrzeć i nie trzymać. bo cegły te w tych domach zaczęły wietrzeć i wiatr je roznosić zaczął. Bo diabeł nie może budować, bo budowiec mu został zabrany. Stara grzeszna natura jego została zniszczona w ludziach. I to dokonał Jezus Chrystus. I zobaczmy, że nie wiem też, czy mówiłem, ale gdy Chrystus przyszedł na ziemię, to patrzmy, że On wiedząc to wszystko, widząc ten wielki Babilon, który jest opisany, o którym powiedziałem, On, zobaczmy, nic nie wziął z Niego. Nie wziął bogactw, nie wziął władzy, On nie wziął wygodnych szat, miękkich posłań. On niczego z tego nie wziął, ale jedną rzecz wziął z Niego, wziął ciało. I wziął je po to, po co są te zwierzęta, przy których się narodził. One są tylko po to, żeby je zabijać, zżynać. Zwierzęta generalnie, aby je wykorzystywać i żeby ginęły. I zobaczmy, że po to On wziął to ciało, żeby je zaprowadzić na krzyż. Tylko po to je wziął. Żeby sam w sobie zniszczyć ten budulec, z którego jest budowany wielki Babilon, w tym ciele, czyli zniszczył to w swoim ciele. I dokonał zwycięstwa. I to jest taki zwięzły obraz, co dokonał Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Dwa królestwa, dwa budulce doskonałe, bardzo silne i mocne, ale Chrystus, zobaczmy, to zwyciężył, to właśnie ten budulec diabła. On go rozbroił. On po prostu zabrał mu możliwość w ogóle działania i rozwoju Królestwa Bożego. I to zaczęła, wiecie, to, jak to mówią, wiatr zaczął roznosić jak plewy po polu to wszystko, to jego królestwo. I w taki sposób został rozbrojony. Ale Bóg wykorzystuje to dalej, żeby sądzić narody. Ten wielki Babilon jest narzędziem do sądzenia ludzi, żeby wyszło, co jest w ich sercach. I to Biblia opisuje, że tak Bóg natknął serce diabła, żeby tak działał i później sam zniszczył ten wielki Babilon, to swoje królestwo. Wracając dzisiaj właśnie do tego słowa, które bym chciał powiedzieć, to mnie bardzo mocno porusza to słowo, które przeczytaliśmy. Zobaczmy, my gdy myślimy o chlebie Bożym, o pokarmie Bożym, to myślimy po pierwsze, moim chlebem, moim pokarmem Chrystus powiedział jest pełnić wolę Ojca. Gdy myślimy o chlebie, to mamy na myśli Słowo Boże. Często myślimy o tej literze spisanej na kartkach. Ale Pismo nam mówi, że litera zabija, a Duch ożywia. Więc tym chlebem nie może być sama litera, bo wiemy, że ona zabija ludzi i wielu jest martwych duchowo i się nią podpiera. Więc tym chlebem musi być Słowo żywe. Jezus Chrystus wcielony, prawda? Żywe Słowo, to jest On. On objawiony w Słowie Bożym. Ale wiecie, mnie jedna rzecz porusza w tym tekście, dlatego że to słowo tak naprawdę precyzuje samo, czym jest chleb Boży. Mnie to porusza, bo my jako Kościół zapomnieliśmy o jednym ważnym pokarmie. My mamy napój krew. Ona rozprawia się z naszymi grzechami codziennymi. Zgrzeszysz i masz otwarte źródło. Ale zapomnieliśmy niejakoby o jednym pokarmie, który rozprawia się z rzeczą zasadniczą, który rozprawia się z grzeszną, cielesną naturą człowieka. Ona rozprawia się z tym cielesnym ja człowieka. I to słowo, zobaczmy, Pan mówi o ojcach, którzy jedli manny na pustyni. Ten obraz wyobraźmy sobie. Byli Żydzi, którzy szli przez pustynię, warunki skrajne, żeby żyć musieli mieć chleb. Wstępował chleb na ziemię, jedli i żyli i mogli przejść, wiecie, przez tą ziemię. I Chrystus właśnie odnosi się do tego słowa. Mnie zawsze poruszyła jedna rzecz, jak On powiedział. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Mnie to słowo nigdy nie pasowało do mojej teologii. Ale nie jego treść, tylko raczej czas, który został użyty. Bo tu jest powiedziane w czasie teraźniejszym i jakby tryb, to jest czas niedokonany. On to w dwóch miejscach tu powiedział, że nigdy mi do mojej teologii nie pasowało. No bo raz go zjadłem, nawróciłem się na nowo, on we mnie zamieszkał. Jego śmierć wykonała we mnie pracę, a on mówi, kto spożywa ciało moje. Czyli tak jak człowiek, który idzie na pustyni, je ciągle i pije, to ma żywot, mieszka we mnie, a ja w nim. I to mi nie pasowało nigdy, powiem tak naprawdę, bo to mojej teologii. Ale dzisiaj Chcę powiedzieć, że to jest właśnie zgodne z teologią całego słowa. To jest właśnie prawdą. Bo on odnosi się do tego podobieństwa. I zobaczmy, jak Pan Jezus Chrystus po kolei pewne rzeczy uściśla. On mówi, nie Mojżesz dał wam chleb, ale Ojciec mój wam daje prawdziwy chleb, ten, który zstępuje z nieba. Mówi, że potem mówi, ja jestem tym chlebem żywota, który zstępuje z nieba. I my mówimy o tym, że Jezus Chrystus jest chlebem żywota. Ale Jezus Chrystus powiedział coś bardzo mocnego, co chciał powiedzieć, podkreślić, co jest chlebem żywota. On powiedział, moje ciało jest tym chlebem. Moja krew jest tym prawdziwym napojem. Jeżeli będziecie to spożywać, ciało moje, i pić krew moją, to będziecie mieli żywot wieczny. A później mówi na koniec, kto spożywa ciało, przepraszam, to nie to, ale kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. I zobaczmy, on zrobił coś niesamowitego. Najpierw powiedział o sobie, potem powiedział o sobie jakby z boku, moje ciało, moją krew, a na końcu powiedział, mnie spożywa. To znaczy tak naprawdę Jezusa Chrystusa, to on jest tym chlebem. Ale dał jedną rzecz, tutaj podkreślił. Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Wiecie, to mnie porusza, dlatego że to zobaczyłem, ale Bóg tak mi to pokazał teraz w słowie, że to tutaj Pan mówi. I jeszcze jedna rzecz mnie porusza, mam nadzieję, że się nie mylę. Jeżeli się mylę, to wy naprostujcie mnie. Ale nigdzie w piśmie chyba nie ma powiedziane o tego tekstu Jezus chlebem żywota. Nie ma w innych Ewangeliach chyba tego. Nie wiem, czy ktoś słyszał, żeby gdzieś indziej było. Tylko tutaj. I jeżeli tak to jest prawdą, a mi się wydaje, że tak jest, to jest taka bardzo jedna ważna rzecz, się nasuwa. Jan Ewangelista, kiedyś były takie kazania, że różni ludzie różni byli powoływani. Piotr był powołany, jak zarzucał sieci, jak łowił. Jan był powołany z Jakubem, jak naprawiali sieci. I później okazał się właśnie takim teologiem. Piotr był teologiem ewangelistą takim w jego życiu. A Jan był kimś, kto naprawiał sieci, naprawiał Królestwo Boże. I dlatego Ewangelia Jana była napisana później znacznie niż wszystkie. I w ogóle widzicie, że to jest jakby przetrawione przez teologię, przez życie człowieka. Jakby inaczej jest opisane. I po latach, gdy Jan widział, że następuje odstąpienie od słowa, napisał swoją Ewangelię, która jest powrotem do korzeni, ale jest w świetle nowym już przeżycia. I jemu Duch Święty przypomniał to właśnie słowo o chlebie żywota, żeby Kościół zobaczył, że tym chlebem jest ciało i krew. Że to jest krzyż ma stać w centrum, bo tak jak powiedziałem, Kościół zaczyna degradować się wewnętrznie i zewnętrznie, jeżeli odstępuje od krzyża. I Janowi zostało dane to właśnie, żeby przekazał Kościołowi, gdzie jest powrót, gdzie jest chleb i gdzie jest to prawdziwe życie. I tutaj on przywraca to prawdziwą rzecz. I zobaczmy, to jest niesamowite, dlatego że za chwilę będę tego nawiązywał w kontekście Wieczerzy Pańskiej. I wiele rzeczy, wierzę, stanie się dla nas bardzo jasnych. Ale zanim to zrobię, to chciałbym przejść do drugiej Księgi Mojżeszowej i tylko na moment taką dygresję, dlatego że Pan Jezus użył słowa to ciało moje i krew moja, prawda? I On tak naprawdę nic nowego nie zrobił, dlatego że musiało być w potocznym obiegu takie słowo tego typu, bo w drugiej księdze Samuela jest takie słowo o rycerzach Dawida. To jest na stronie 361. Od 14 wersetu przeczytam. 23. Od 14 wersetu. Tam jest strona 361. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, rzekł więc, kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie? Wtedy to ci trzej rycerze przebili się przez obóz filistyński. Naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie I przynieśli ją Dawidowi, lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę laną dla Pana, mówiąc: niech mnie Pan zachowa, abym to miał uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia? I nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej rycerze. I zobaczmy, on nie chciał pić krwi tych ludzi, czyli nie chciał wykorzystać ich narażenia życia, i to powiedział takie sformułowanie. Jezus Chrystus nie tylko, że naraził, ale on oddał swoje życie i powiedział: kto nie pije mojej krwi i nie je ciała mojego, nie ma żywota. I to znaczy, tej wody nie ma. I było święto kiedyś wielkie, gdy on stanął w świątyni i powiedział: jeżeli kto pragnie, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, prawda? To mówił o Duchu Bożym. Czyli widzimy ten obraz, ale to jest niesamowite, bo tu jest opisani trzej rycerze Dawida. Najwięksi rycerze, którzy czynili najznakomitsze rzeczy, takich nikt nie czynił jak oni, tu możecie poczytać w tym rozdziale. I zobaczmy podobieństwo zbawienia Bożego a tego. Trzech rycerzy się przebiło przez wroga, czyli obezwładniło go, pobiegło do studni betlejemskiej, a stamtąd przecież przyszedł Chrystus, sam się narodził. Oni wzięli tą wodę, wrócili do Dawida i dali mu pić. Ale on nie przyjął tego, bo powiedział, że nie chce pić krwi czyjejś, prawda? I krwi ludzi, którzy narażyli życie. I zobaczmy w dziele zbawienia, Bóg, żeby nas napoić sobą, musiałby zwalnić szatana. On właśnie to zniszczył, te straże tego szatana. On wtargnął się, zobaczcie, do tej wody. Trzech było ich. I my wiemy, że w zbawieniu naszym mają udział trzech. Ojciec, Syn, Duch Święty. Prawda? Ci najwięksi, że tak powiem, w cudzysłowie. Właściwie to prawdą jest, że najwięksi. Oni mają trzech w nas udział w tym zbawieniu. I to właśnie ta woda płynie z tego, że ta stara grzeszna natura została zniszczona i obezwładniona. I ten obraz niesamowity tutaj się przejawia. Ale chciałbym, byśmy wrócili właśnie teraz do tego, co powiedziałem odnośnie ciała i krwi Pańskiej. Zanim to opowiem, to dla nas ten obraz chleba i obraz tego ciała i krwi jako chleba jest taki trochę taki mało uchwytny. Ja chcę posłużyć się innym obrazem, podobnym może, ale z naszego życia. Zobaczmy ciekawą rzecz, że jeżeli ktoś wynajdzie lek na coś, to nigdy nie reklamuje jego efektów i skutków. Nigdy nie mówi: oto przyjdźcie, dam wam wolność od bólu głowy, damy wam jakieś takie, wiecie, wspaniałe rzeczy. Generalnie zazwyczaj reklama brzmi na przykład APAP, prawda? I później jego działanie, co będziesz miał, co ci będzie się poprawi i tak dalej. A na dole skutki uboczne, że nie można tego jeść. Jeżeli ktoś choruje, musi brać ten, w pewnym sensie, jakiś tam lek cały czas, żeby być wolnym od skutków choroby. I wtedy te, wiecie, jego zdrowie poprawia się, zaczyna funkcjonować, żyć. Normalnie żyć. Ale bierze ten lek, ten APAP, załóżmy. I to on jest reklamowany, i to on jest brany, i tym jest się karmiony. I teraz chcę to odnieść właśnie do Jezusa Chrystusa i tu ukrzyżowanego, do tego chleba, który to Słowo Boże mówi. To on jest chlebem. To on jest lekiem. Chrystus zmartwychwstały, uzdrowienie, uwolnienie z grzechu. Cokolwiek wymyślimy, to są skutki działania leku. Ale to życie, to uwolnienie i to wszystko, ono rodzi się bezpośrednio w śmierci, w krzyżu, w tej ofierze. To jest życie, które bezpośrednio wypływa ze śmierci. To jest lek. Jego ciało, ja nie będę się skupiał tyle na krwi, bo my to rozumiemy, że krew gładzi grzechy nasze. Ale jego ciało powoduje, że nasza stara grzeszna natura jest zabijana. Ciało. Chrystus ukrzyżowany. Ta wieczna, wieczna ofiara Golgoty. I zobaczmy, tak jak powiedziałem, że Pismo go okazuje w objawieniu jako baranek zabity. Baranek zabity. Czy to znaczy, że my, łamiąc chleb i pijąc wieczerze, właśnie powodujemy, że to się staje czymś nadnaturalnym. Nie. Pan Jezus nasz mówi tak. Dalej, gdybyśmy czytali, to On mówi tak. W 63 wersecie mówi: Duch ożywia ciało, nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Czyli te słowa nie dotyczą się, wiecie, tego chleba literalnie, że to coś jest, bo On też mówi na przykład, czy chcę powiedzieć, że ten chleb, który, to mięso, które oferują w świątyniach pogańskich, jest czymś więcej niż mięsem? Nie, ono jest zwykłym mięsem. Ale oni mają społeczność z demonami. I tak samo można tą myśl, jakby on później po tym idzie odnośnie słowa właśnie tego tej wieczerzy, to można przenieść też do nas. Czy ten chleb i to wino jest czymś więcej niż chlebem i winem? Nie. Ale my chcemy powiedzieć, że my mamy społeczność z ciałem i krwią pańską. Duchową. Z ciałem i krwią pańską. Bo Pismo mówi, że kielich, który pijemy i chleb, który łamiemy, jest społecznością ciała i krwi pańskiej. I rozumiałem to tak, że my jesteśmy tym ciałem i tą krwią. Ale tak naprawdę, jak ktoś się przyjrzy, to nie o to chyba chodzi. To chodzi właśnie o to, co Jan tutaj mówi, gdy Pan Jezus powiada, że moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. I jeżeli podchodzimy do stołu, to my podchodzimy do krzyża Golgoty, wiecie, do tej ofiary, tego Chrystusa ukrzyżowanego. To jest chleb. To jest lekarstwo. Dlaczego w naszym życiu jest tyle grzechu? Dlaczego musimy, wiecie, się ciągle omywać, a nie możemy stać czyści?